W studium Ewangelii zbliżam się do tych tekstów na końcu o śmierci, o zmartwychwstaniu Jezusa, to czuję pewnego rodzaju niemoc. I tak naprawdę co roku zastanawiam się, co powiedzieć albo w jaki sposób powiedzieć, ale słowa nie przychodzą zbyt łatwo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zdarza się tak w naszym życiu, że słowa nie wyrażają tego, co przeżywamy. Zdarza się tak, że słowa to za mało. I trudno się mówi o tych chwilach z życia Jezusa, ale nie ze względu na to, że nie mamy co powiedzieć, bo te wydarzenia są bardzo głębokie, jeżeli chodzi o treść i znaczenie. Więc nie chodzi o to, że nie mamy co powiedzieć. Po prostu słowa to za mało. I tak jest, że w najtrudniejszych albo najważniejszych momentach naszego życia słowa są tylko jakimś dodatkiem do tego, co przeżywamy. Czasami nawet zbędnym dodatkiem. I tak było 2000 lat temu, gdy Jezus umarł i zmartwychwstał. Tak jest także dzisiaj, kiedy dociera do nas to, co się stało na Golgocie i to, co stało się później. Więc jak to wyrazić? Jak poradzić sobie, nie używając zbyt wielu słów? Chciałbym dzisiaj zaprosić was do oglądnięcia kilku scen zapisanych w Ewangelii Jana. W każdej z tych scen popatrzymy na ludzi, którzy byli bliscy Jezusowi. Jak oni reagują po zmartwychwstaniu ich przyjaciela, Pana, Mistrza? Jak oni przeżywali to, co tam się działo? I zaczniemy od Ewangelii Jana, 20 rozdział, od wersetu pierwszego. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. I dalej od wersetu 11. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. Które słowa w tym tekście wskazują nam na przeżycia Marii Magdaleny? Kiedy popatrzymy już na sam początek tego tekstu od wersetu pierwszego, czytamy: wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, udała się do grobu. Maria była pierwszą, która przyszła do grobu Jezusa. Wcześniej nikt nie mógł przyjść, ponieważ był szabat, ale zaraz w momencie, w którym to było możliwe, ona poszła do tego grobu. Dlaczego to ona była pierwsza? Dlaczego nie inni? Maria, odkąd poznała Jezusa, wykazywała niezwykłą postawę względem Niego. Była pełna pasji, pełna zaangażowania. Jezus stał się dla niej kimś bardzo, bardzo ważnym. I nic dziwnego, że była pierwsza przy grobie. Ale skąd u niej się to wzięło, Skąd cała ta pasja, skąd to zaangażowanie, skąd ta determinacja, by być pierwszym tam przy grobie? Pokazuje nam to ewangelista Łukasz w 8 rozdziale Ewangelii. Następnie Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Maria Magdalena była jedną z grupki kobiet, które chodziły za Jezusem. Chociaż nigdy Ewangelia nie nazwała tych kobiet uczniami czy uczennicami, to tak naprawdę były uczniami czy uczennicami Chrystusa. I Maria wyróżniała się na tle nawet swoich koleżanek, przyjaciółek oddaniem Jezusowi. Dlaczego? Skąd w niej to oddanie, ten entuzjazm, zapał? Dlaczego ona pierwsza przybiegła do grobu? Czytamy, że Jezus ją uwolnił od 7 demonów. I od tamtego czasu ona postanowiła iść za Nim z wdzięczności za okazaną łaskę i pomoc. Jezus stał się dla tej kobiety ratunkiem od starego życia i tego, co w starym życiu było najgorsze. To, co ją przerażało, to, co ją niszczyło, to, co niszczyło jej relacje z ludźmi dookoła, Jezus to zabrał. I w odpowiedzi na to dzieło Jezusa w jej życiu, w jej sercu pojawiła się wdzięczność i taka decyzja, że chce być uczniem Chrystusa, chce pójść za Nim przez życie. Kawałek wcześniej w Ewangelii Łukasza Jezus nazwał tą postawę, wytłumaczył, jak to się dzieje, 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Maria była jedną z tych osób, które wiele otrzymały od Jezusa. Przebaczenia, ale też rozwiązania wielu problemów. Zabrania pewnych rzeczy, które w starym życiu dominowały i jej po prostu niszczyły. I teraz, kiedy czytamy o zmartwychwstaniu Jezusa, to ona jest właśnie pierwsza przy tym grobie. Ona jako pierwsza rozumie, że Chrystus zmartwychwstał. Maria odpowiedziała miłością, wdzięcznością, zapałem za to, co Chrystus dla niej uczynił, że mogła zapomnieć o starym życiu, jego ograniczeniach, grzechach, błędach, bólu i mogła rozpocząć nowe życie jako uczeń Chrystusa. I kiedy zobaczyła, że kamień jest odsunięty w grobie, czytamy, że pobiegła do Piotra i pozostałych uczniów. Wykorzystałem to zdjęcie, które zrobiłem mojej córce kilka lat temu w Izraelu, żeby pokazać jej postawę, jej zapał, jej entuzjazm dla sprawy Jezusa. Bo przyglądamy się dzisiaj kilku osobom, które były w najbliższym otoczeniu Jezusa. Praktycznie codziennie się z Nim spotykały. Ale nie tylko, żeby poznać fragment historii, ale także po to, żeby się z nimi po prostu porównać. Więc mam do nas pytanie wszystkich. Czy w naszych postawach względem Jezusa jesteśmy podobni do Marii? Czy w naszym sercu jest ten entuzjazm, zaangażowanie, pasja, miłość, który był w jej sercu? Czy ty byś był pierwszy przy grobie? Myślę, że połowa z nas na tej sali miała zniszczone życie, zanim poznaliśmy Jezusa. Połowa z nas była uwikłana w różne problemy, grzechy. Życie się degenerowaliśmy się, czyli było coraz gorzej. I kiedy poznaliśmy Chrystusa i podjęliśmy tą decyzję, którą podjęła Maria, chcę być Jego uczniem, Nagle okazało się, że Jezus uwalnia nas od starego życia, od wielu złych rzeczy. I dzięki niemu mogliśmy pożegnać stare życie z jego grzechami czy demonami. Wielu z nas mogłoby wejść tutaj na środek i powiedzieć o 7 takich problemach, które niszczyły nasze życie. Jezus nas z tego uwolnił. Więc czy jesteś tak jak Maria pierwszy przy grobie? Czy w twoim sercu rodzi się wdzięczność, miłość do Chrystusa za to, co uczynił? Czy biegniesz jak Maria, która jest zaangażowana i pełna przejęcia? A może myślisz o czymś zupełnie innym? Może twoja miłość wygasa? Może coś, co kiedyś było silne, kiedy się nawracaliśmy i kiedy przejęliśmy się tym, co się dzieje, kiedy Bóg nas uwolnił od wielu rzeczy, wtedy była prawdziwa miłość, ale teraz to tylko wspomnienie. W całej tej scenie najbardziej wymowne są krótkie słowa z wersetu 16. Popatrzmy na ten werset. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to oznacza nauczycielu. Tylko te słowa tu się liczą. Jezus zwraca się do Marii po imieniu i kiedy ona usłyszała swoje imię, jak Jezus je wypowiada, zorientowała się, kim on jest. Ona wtedy go poznała. Jezus zwraca się po imieniu do niej. A co robi ona? Odpowiada: rabuni. Przetłumaczone tu jest, że to jest nauczycielu. Tak naprawdę oznaczało: mój nauczycielu. Jest to dla nas model więzi człowieka i Boga, bardziej konkretnie człowieka i Chrystusa. Jezus chce wołać nas po imieniu, to znaczy chce być naszym przyjacielem. W odpowiedzi chce, żebyśmy go nazywali rabuni, czyli mój Panie, mój nauczycielu. Nie wiem, czy wszyscy na tej sali albo ci, którzy nas słuchają online, już taką życiową decyzję podjęli, tą decyzję, którą podjęła Maria. Może niektórzy z nas jeszcze są przed tą decyzją. Może jeszcze te 7 złych rzeczy gdzieś pląta się po naszym życiu, dominuje je, niszczy. I to kwestia czasu, kiedy rozwali kolejne dobre rzeczy, które Bóg nam dał. Więc może jesteś osobą, która jeszcze nie nawiązała tej relacji, czyli nie zwracasz się do Jezusa w ten sposób i nie pozwalasz, by On zwrócił się tak do ciebie, mówiąc ci po imieniu. Jezus pragnie być w naszym życiu i być kimś najważniejszym. A kto jest w życiu najważniejszy? Najbliższa osoba. I Maria tego doświadczyła i teraz po zmartwychwstaniu to widać, to ona biegnie pierwsza do grobu. I jako pierwsza widzi, co się stało. Jezus pragnie takiej relacji z każdym człowiekiem. Dlatego puka do drzwi naszego serca. I jeżeli my otworzymy, to On wejdzie do naszego serca i będzie z nami na zawsze. I Maria jest tego przykładem. Możesz być do niej podobny. Ona tego doświadczyła, że to, co było złe w życiu, to, co ją niszczyło, to, co ją nawet przerażało, bo była opętana przez złe duchy, Jezus to wszystko zabrał. Ona w odpowiedzi na to dzieło zbliża się do Jezusa i są przyjaciółmi. Jezus mówi do niej: Mario, a ona odpowiada: rabuni. Popatrzmy na drugą scenę i zaobserwujmy, jak kolejna osoba przeżywa to, co się działo. To jest rozdział dalej w Ewangelii Jana. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten oto sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc sieć i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któryście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać pytania: kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. Patrzymy na kolejną scenę z Ewangelii, to już ostatni rozdział Ewangelii Jana. Popatrzmy na reakcję Piotra apostoła. Kiedy Piotr usłyszał, że tam na brzegu stoi Chrystus, przywdział szybko na siebie wierzchnią szatę i rzucił się w morze, popłynął w pław do brzegu, żeby jak najszybciej spotkać się z Chrystusem. Reszta uczniów spokojnie, powoli dobiła w łodzi do brzegu. I podobnie jak Maria wyróżniała się spośród tej grupki kobiet, które możemy zaliczyć do uczniów Chrystusa, podobnie Piotr wyróżnia się z grupy uczniów. Wyróżnia się swoim oddaniem Jezusowi, swoim zaangażowaniem. Kiedy tylko rozumie, kto stoi na brzegu, nie mogąc się doczekać spotkania, wskakuje do morza i płynie do brzegu. Co takiego Jezus zrobił dla niego, że Piotr w taki sposób reaguje? Widzieliśmy, co zrobił w życiu Marii. Czy coś podobnego stało się w życiu apostoła Piotra? 3 lata wcześniej Jezus zaprosił Piotra w tą niezwykłą podróż bycia uczniem Chrystusa. Powiedział do niego: pójdźcie za mną, a staniecie się rybakami ludzi. Piotr był jednym z tych, którzy to usłyszeli. I wtedy Piotr rzucił sieci i poszedł za Jezusem. Kiedy popatrzymy na całą tą historię i później co działo się z Kościołem, widzimy, że Jezus powołał apostoła Piotra do pewnego zadania. Tym samym nadał jego życiu wyższy sens. Skierował życie apostoła Piotra z takich spraw codziennych i drobnych na rzeczy, które sięgają nawet poza granice naszego życia, czyli do wieczności. Pozwolił Piotrowi mieć udział w tym, żeby pomóc innym ludziom doświadczyć zbawienia. I Piotr przez te 3 lata przy Jezusie odkrywa powoli swoje powołanie, staje się filarem powstającego Kościoła. Jego życie nabrało sensu, nabrało znaczenia, także tego wiecznego. Możemy powiedzieć, że Jezus uchronił Piotra od zmarnowania swojego życia na jakieś drobne rzeczy. I co ciekawe, podobnie było wśród nas. Co najmniej połowa z nas, poznając Chrystusa, odkryła na nowo cel swojego życia. Niektórzy po raz pierwszy potrafili powiedzieć, po co żyją. Niektórzy z nas po raz pierwszy powiedzieli, że rozumieją wreszcie, że to życie ma jakiś cel. Wśród tych osób jest też mój tata Grzegorz, który zanim się nawrócił, szukał w różnych miejscach sensu naszego istnienia, ale dopiero kiedy stał się uczniem Chrystusa, zrozumiał, co jest tego sednem. Nie wszyscy z nas mieli straszne życie przed nawróceniem. Niektórzy nie zdążyli zrobić wielu błędów. Ale też dzięki Chrystusowi mogliśmy pożegnać stare życie i może nie jego grzechy i siedem demonów, ale jego trywialność i bezsens. Widzę wśród znajomych, że wielu ludzi ocenia rzeczywistość dzisiaj przez pryzmat wojny i mówią, że należało się nam, co mają na myśli. Że przez ostatnie dekady mieliśmy wszystkiego aż za dużo, mieliśmy się aż za dobrze. Że to życie wypełnione wszystkimi dobrymi rzeczami zaczęło nam uwierać. No tak, doświadczyliśmy, że wartości, którym służy nasze społeczeństwo, czy podobne do naszego, no jest to coś trywialnego albo bez sensu. Więc niektórzy z nas nie zdążyli narobić wielkich błędów, ale dzięki Chrystusowi odzyskali życie, które ma sens. I potrafią to dzisiaj nazwać. I nawet w tych okolicznościach, w jakich dzisiaj żyjemy, potrafią zrozumieć, jak Bóg przez to prowadzi. Więc chcę zadać Ci dzisiaj pytanie, bo naszym celem jest porównać się z Marią i porównać się z Piotrem. Czy wykazujesz entuzjazm taki jak oni? Czy odpowiedziałeś już miłością do Jezusa na miłość, którą On okazuje Tobie? Czy po tym, jak On powie Ci po imieniu, czy Ty odpowiadasz do Niego: Rabbuni, mój nauczycielu? A może Twoja miłość gdzieś wygasa i niewiele o tym myślisz, nie przejmujesz się tymi sprawami? Zamiast rzucić się w morze na widok Jezusa, raczej siedziałbyś tak jak pozostali w łodzi i spokojnie dobił do brzegu. Gdzie mu się tak spieszy? Dlaczego mu tak zależy? Piotr odpowiedział na to, co Jezus dla niego uczynił. Nie tylko skacząc z radości do wody, tak, żeby się szybciej z Nim spotkać. Zrobił coś jeszcze i czytamy o tym w dalszych wersetach 21 rozdziału Ewangelii Jana. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś baranki moje. Czasami zastanawiamy się, jak wyrazić naszą miłość do Boga. Jak odpowiedzieć Mu na to, że On wyrwał nas ze starego życia pełnego grzechu i samodestrukcji? Albo jak wyrazić Mu wdzięczność i miłość za to, że nadał naszemu życiu sens? Że sprawił, że oprócz tych spraw trywialnych, codziennych, nasze czyny nawet sięgają gdzieś tam w wieczność. Więc Piotr skacze do morza, tak, to jest jakiś czyn. A co robi dalej? Mówi: Jezu, wiesz, że Cię kocham. Znowu niewiele słów. A na końcu co mówi? Jezus mówi: paś baranki moje. Tak, w ostatnim etapie Piotr wyraził swoją miłość do Chrystusa. To, że Jezus mu się poświęcił, wyraził w opiece nad pierwszym pokoleniem w powstającym Kościele. Maria i Piotr to dzisiaj dla nas przykłady, z którymi się porównujemy. Oni odpowiedzieli w wyjątkowy sposób na to, co Chrystus dla nich uczynił. Byli wdzięczni za to, że uwolnił ich od starego życia, że nadał życiu sens. A jak jest z nami? Mówiłem, że połowa z nas miała życie zepsute, przepełnione grzechem. Wielu z nas mogłoby wymienić siedem problemów, z którymi się zmagał, od których Jezus uwolnił. Połowa z nas nie rozumiała, po co jest na tym świecie i co nas czeka dalej. Zajmowaliśmy się tylko tym, co tu i teraz. Ale w tym pierwszym kościele, w którym też służył Piotr, połowa z nich miała jeszcze jeden problem. Popatrzmy. Słowa Jezusa, które skierował przez Jana. Jan zapisał te słowa i później rozesłał do lokalnych kościołów. To jest fragment z listu do Efezu. Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. W kościele w pierwszym wieku pojawiło się pewne zjawisko. Ludzie odstąpili od pierwotnej miłości do Chrystusa. W momencie nawrócenia jest dużo emocji, człowiek rozumie, co porzucił. I z tej wdzięczności Chrystusowi za to, że go uwolnił albo od grzechów, albo od bezsensu istnienia, wyraża to w jakiś sposób, pewnym rodzajem entuzjazmu. Ale już wtedy, w pierwszym wieku, widzimy, co się działo. Odstąpiliście od tego. Człowiek bardzo szybko zapomina to, co Chrystus dla niego uczynił. Więc pytanie do nas, czy nie jesteśmy przypadkiem podobni do nich, do tego kościoła. I odstąpiliśmy od naszej pierwotnej miłości do Chrystusa. Nie biegniemy, żeby się z Nim spotkać. Nie my byśmy byli dzisiaj pierwsi przy grobie. Dziwilibyśmy się koledze, który rzuca się w morze, żeby pierwszy spotkać się z Chrystusem. Bo może to, co było kiedyś mocne, przygasa. Jezus nie osądza kościoła w Efezie, on radzi, co z tym problemem zrobić. I używa pewnego słowa, werset 5 zaczyna się od słowa: pamiętaj więc, skąd spadłeś, skąd jesteś. Przypomnij sobie, kto uwolnił cię od starego życia, w którym było co najmniej 7 strasznych rzeczy. Kto to był? Albo przypomnij sobie, kto uwolnił cię od bezsensu istnienia. Kto nadał życiu sens, kierunek? Kto sprawił, że z rzeczy tylko tu i teraz potrafisz myśleć aż do wieczności? Podczas świąt próbujemy w jakiś wyjątkowy sposób skupić się na pewnych tematach, tak jakbyśmy musieli przypominać sobie o pewnych rzeczach. A może to jest jedna z najważniejszych w naszym życiu. Nasza miłość do Chrystusa. Myślę, że są wśród nas ludzie, którzy nie pozwolili, by Jezus jeszcze nazwał ich po imieniu, czyli nie są z Nim w relacji. To można zmienić. Ale są też wśród nas ludzie, którzy pomimo tego, że Chrystus zmienił ich życie, czasami oczyścił z wielu złych rzeczy, czasami nadał mu po prostu sens, ale o tym zapomnieli. Jak dzisiaj wyrazić wdzięczność Chrystusowi za to, co dla nas uczynił? Jak mu podziękować za to, że umarł, ale że też zmartwychwstał? Można wyrazić to na różne sposoby. Można do niego znowu powiedzieć: Rabuni, mój nauczycielu. Chcę być twoim uczniem, chcę iść za tobą. Dziękuję ci za to, że dałeś mi na to szansę. Jak inni to wyrażają? Popatrzmy teraz na 4-minutowy film, a później na scenkę. W czasie tego filmu proszę, żeby grupa, która jest tam w drugiej sali, oglądała nas na ekranie, żeby przyszła tutaj do nas, tak żebyśmy podczas scenki mogli być tutaj razem.